Dzisiaj obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Ta uroczystość kończy okres zwykły i w przyszłą niedzielę zaczniemy nowy rok liturgiczny, Adwentem. Zobaczmy, że często jest w naszym życiu tak, że my boimy się latać. Boimy się pływać, boimy się jeździć, gdzieś pójść, coś zrobić. Mamy mnóstwo lęków odnośnie tego, czy pilot, dowódca, kapitan, czy maszyna, czy pogoda, czy Pan Bóg spełnią moje dobre oczekiwania. I im bardziej na zewnątrz upatruję sensu mojego życia, tym bardziej doświadczam cierpienia. I dzisiejsza liturgia słowa o Jezusie Chrystusie, Królu Wszechświata, moim Królu, będzie pytała mnie samego, czy aby na pewno On jest dla mnie Królem, czy umiem tak popatrzeć na swoje życie, w którym niezależnie od tego, jak będzie wyglądała historia mojego życia, odnajdę szczęście tu i teraz w rzeczach, na które będę się decydował. I warto to w tej liturgii słowa dzisiaj usłyszeć. Dzisiaj dużo jest o królestwie, królowaniu, panowaniu i chyba na tym warto się jak najbardziej zatrzymać, dlatego że w naszym myśleniu królowanie, panowanie mamy jakieś na to wyobrażenie i cała liturgia słowa dzisiaj nam to rozbija w drobny mak, że to na pewno nie o to chodzi, co ty i ja mamy w tym momencie w głowie. I pytanie, czy jesteśmy na to gotowi, to jest pytanie dzisiejszej liturgii słowa. Weźmy pierwsze czytanie z Księgi Samuela. Księga Samuela, napisana przez anonimowego autora, na pewno cały blok ksiąg historycznych do niej też należy, do ksiąg napisanych przez ludzi, którzy w czasach, w których sobie żyli, próbowali opisać najlepiej, jak potrafią, rzeczywistość duchową w Izraelu. Zobaczcie, dzisiaj słyszymy fragment po śmierci Saula. Dawid zostaje wybrany na króla. I kiedy Dawid zostaje wybrany na króla, to z tego powodu, że jest najlepszym możliwym kandydatem w tym momencie. Ale czy aby na pewno? Dzisiaj taki fragment ładny słyszymy, że oto my jesteśmy kości Twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, Ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. Wszyscy sobie zdają sprawę, że Dawid jest taki sam jak oni. Nie jest ani lepszy, ani gorszy. Kto z nas jest lepszy, a kto gorszy, to nie ta ocena i nie ta kalkulacja. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Dawid był zawsze najmłodszym tym, który został powołany na króla. Był prześladowany przez króla Saula. To on walczył z Filistynami. To było doświadczenie ludzi, którzy żyli razem z nim. Nie był ani lepszy, ani gorszy. Robił to, co wszyscy. I w którymś momencie odpowiedział na to zaproszenie. Przyjmiesz bycie królem w miejscu, w którym jesteś? Myślę, że myślał, że się nie nadaje, że może ktoś lepszy, albo może takie to fajne bycie tym królem, ale w ogóle nie o to w tym chodziło, bo Bóg chciał mu przypomnieć, ja wiem, kogo wybrałem. To pierwsze czytanie tobie i mi ma uświadomić, że kluczem twojego i mojego życia jest pierwsze stanięcie w prawdzie, w którym zdaję sobie sprawę, że jestem grzesznikiem, który często się gubi, myli. Wcale nie lepiej niż sąsiad, który siedzi, stoi obok ciebie. My wszyscy jesteśmy tacy sami. Jesteśmy grzesznikami. Zobaczcie, w doświadczeniu życia to jest ten sam moment, dlaczego piloci komercyjnych samolotów nie mają spadochronów. No w sumie mogliby mieć, mogliby tak wyskoczyć w trakcie. Bo to jest doświadczenie tego, że kiedy decydujesz się na bycie królem, to decydujesz się na bycie jednym z tych, którym przewodzisz. Bycie liderem to nie jest zarządzanie. Ty budziesz tu, a ty budziesz tu. Bycie przeorem takiego klasztoru dominikańskiego wcale nie jest proste, bo to nie chodzi o to, żeby każdego z nas poustawiać, bo każdy z nas ma jakieś talenty. Najtrudniejsze jest zrobienie czegoś razem, gdzie każdy jest inny i każdy jest różny. Żeby to doświadczenie bycia razem stawało się świadectwem. Strasznie trudne, ale wykonalne. I dlatego, zobaczcie, pierwsze czytanie tobie i mi ma to przypomnieć. Tak, jesteś w różnym miejscu swojego życia, na właściwym. Ani za mało w tobie w głowie nie masz poukładane, ani za dużo, wystarczająco do tego, żeby podjąć rzeczywistość taką, jaką ona jest. Żebyś mógł zrozumieć, że doświadczenie wspólnoty wierzących, w której jesteśmy, to jest właśnie takie doświadczenie, odkrywanie prawdy o Bogu, który za nas samego siebie ofiaruje. Często na ślubie mi przychodzi taka myśl do głowy i się zastanawiam, czy to jest idealny kandydat dla panny młodej. Czy to jest idealna kandydatka dla pana młodego. Wiecie, co jest przerażające w mojej głowie? Że sobie tak myślę, nie. Gdybym ja wybierał, ja bym kogoś innego postawił obok. No, ale z jakiegoś powodu coś w nim widzi. Nie mam zielonego pojęcia co. No, z jakiegoś powodu się na nią zapatrzył. Zobaczcie, gdybyśmy w ten sposób tworzyli rzeczywistość, stworzylibyśmy ją na swoją miarę. Doskonałość jest punktem dojścia twojego i mojego życia. My mamy zabiegać, żeby w relacjach, w więziach, jakie tworzymy, wydobywać jak najwięcej z siebie piękna i dobra. Przecież mam nadzieję, że się kłócicie w domu. No pokłóciliście się idąc do tego kościoła już. No wychodzimy, jeszcze nie, już jestem gotowy, jeszcze nie jestem gotowa. To ja, czemu to? Mam nadzieję, że się pożarliście, chociaż troszeczkę, żeby doświadczyć, co to znaczy Królestwo Boże. Bo Królestwo Boże to nie jest to, że będzie idealnie. Królestwo Boże to nie jest to, że nagle będziemy tak jak, nie wiem, u Świadków Jehowy tacy uśmiechnięci od rana do nocy i będziemy ciągle wychwalali Pana. I zasadniczo będziemy żyli z opatrzności. Przecież nie na tym to polega. Tylko doświadczenie wiary w Królestwo Boże to jest stąpanie trzeźwo po tej planecie Ziemia. Częścią naszych komunikacji jest kłótnia. Wierzysz w to? W ogóle widzisz to? Zgadzasz się na to? Ucz się kłócić. Jest coś takiego, co nazywa się erystyka. To jest sztuka prowadzenia sporów. Strasznie trudne słowo, a jeszcze trudna książeczka na ten temat. Erystyka. My musimy może się nauczyć kłócić, żeby zobaczyć, że ludzie, którzy żyją na planecie Ziemia, którzy odnajdują w sobie doświadczenia bycia królem, królowania, panowania, to jest doświadczenie tego, że wiele razy będziemy różni, będziemy się spierać o rzeczy ważne dla nas. I w ten sposób będziemy wspólnie budowali to doświadczenie, za którym każdy z nas indywidualnie tęskni. To jest pierwsze czytanie. Drugie czytanie to święty Paweł. Święty Paweł pisze ten list około roku 60 z więzienia. Pisze na prośbę Epafrasa, założyciela wspólnoty w Kolosach. No tam niezła jazda była, trzeba tak powiedzieć. Dlatego, że chrześcijanie w Kolosach zaczęli wierzyć w Jezusa, który jest ufolutkiem. I teraz laczki wam spadną, bo zobaczcie, oni wierzyli w takiego Chrystusa, którego pewnie większość z nas wierzy, że to jest taki Jezus, który spełni wszystkie twoje i moje dobre pragnienia. Że On jest, jak boli nas głowa, to się pomodlimy i bum, nie ma bólu głowy. Chorujemy, bum, jesteśmy zdrowi, bo daliśmy na ofiarę, nie wiem, odprawimy Pompejankę, to 10 dni szczęśliwego związku. Jakieś teorie na to mamy. Oni dokładnie to samo robili, myśląc, że Jezus Chrystus to taki ufoludek, który wylądował na planecie Ziemia, chodził, uzdrawiał i dlatego, że uzdrawiał, był tym ufoludkiem. Nic bardziej mylnego. I święty Paweł chce sprowadzić na ziemię wszystkich sobie współczesnych w Kolosach, bo pisze, to jest herezja, co gadasz. Chrystus nie jest kimś takim. Dlatego pierwszy fragment, który usłyszeliśmy, to był hymn o prawdziwym Bogu, który objawia się w Jezusie Chrystusie. A w drugiej części tego listu dopiero jest o moralności. Co z tego wynika? No i teraz zobaczmy. Dzisiaj usłyszeliśmy o tym, że Chrystus jest pierworodnym głową, początkiem. No i co nam się powinno kojarzyć? Nie taki ktoś, kto siedzi na najwyższym miejscu w tym kościele, który zarządza, steruje za sterami, to od niego zależy, że się życie czy śmierć. To nie coś takiego. To była opowieść o tym, i to chciał powiedzieć święty Paweł, że Chrystus jest twoim życiem, twoim sercem, twoim krwoobiegiem. Taki jest Chrystus w twoim i w moim życiu. On nie w tym sensie kieruje, że mówi, ty masz mieć tego męża, ty masz mieć tę żonę, a ty masz być księdzem. To nie takie sterowanie zewnętrzne, bo Chrystus nie macza palców w twoje i w moje życie. On nie będzie rozsądzał sporów między nami. On nie jest od tego. Chrystus będzie nieustannie odwoływał się do twojego i mojego serca. Co dla ciebie jest sercem twojego życia? Jest taka reklama w radiu u nas w Rzeszowie. Jak jeżdżę samochodem, to słyszę, wy pewnie też, tu bije serce miasta. Wiecie, tam gdzie bije serce miasta, to pewnie bije nam na głowę i tracimy swój portfel. Pytanie, gdzie jest twoje i moje serce w naszym życiu? Bo jeżeli tam, gdzie bije serce miasta, to wam serdecznie współczuję. Jakkolwiek można pewnie fajne rzeczy w życiu pokupować. Bo nie o kupowanie idzie. My nawet Pana Boga nie mamy kupować. My chcemy odnaleźć w Nim takie doświadczenie, które przywróci nam pewność, że On jest razem z nami w naszym życiu, że On jest tym, który pokazuje nam nasze wnętrze. To nie struktury, nie przypisy, nie obyczaje stanowią o Twoim i moim chrześcijaństwie, tylko Twoje i moje serce, które zwraca się ku Chrystusowi. To jest zupełnie inna koncepcja. Bardzo dobrze, że praktykujemy, bardzo dobrze, że przestrzegamy reguł. Należy, ani jedna jota, ani jedna kreska w prawie się nie zmieni, ale nie to Ciebie i mnie zbawia. Zbawia Ciebie i mnie Jezus Chrystus, który jest sercem Twojego i mojego życia, bo On chce do środka nas wejść. Kościół ma mnóstwo narzędzi nacisku. Ma. Daliście na tacę? No to ja nie wiem, jak będzie tam w raju po drugiej stronie. Będzie taca, macie jeszcze szansę. Byliście u spowiedzi? Nie byliście u spowiedzi. A jak dzisiaj, nie daj Boże, was samochód trachnie na przejściu dla pieszych, to nie wiem, co z wami będzie. Zobaczcie, Kościół ma mnóstwo narzędzi nacisku na każdego z nas. Na mnie też. Ktoś może mnie pospraszyć, że nie daj Boże mnie zdejmą z urzędu, albo nie wiem, co tam jeszcze zrobią. Zobaczcie, my możemy na siebie non-stop naciskać. Chrystus na nikogo nie naciska. Chcesz, to bądź. Nie chcesz, to idź. Ale idź za prawdą swojego życia. Bo kiedy pójdziesz za prawdą, nawet jeśli ona jest pokrzywiona, nawet jeśli ona jest wypaczona, jest w krzywym zwierciadle, ale jeśli za nią pójdziesz i odnajdziesz tam życie, to odnajdziesz mnie. Bo ja jestem życiem, mówi Jezus Chrystus. Zobaczcie, to jest zupełnie inna opowieść. Masz odwagę zburzyć swoje wyobrażenie o Panu Bogu, żeby doświadczyć, czym jest królowanie Jezusa Chrystusa? Czy ciągle masz wrażenie, że królowanie to takie peleryny, które na siebie nałożymy, chwycimy coś w ręce i wszyscy będziemy tutaj stali w tych pelerynach? Ojciec w Łodzi dzisiaj dzieciakom, nie mówcie tego na głośno, ale złote monety rozdaje. Złote, a skromne. Takie czekoladowe, co prawda, więc mam nadzieję, że później sobie zjedzą, ale będzie ich przekupywał do tego, żeby stawali się królem i królową swojego własnego życia. I teraz zobaczcie, my od samego początku chcemy się nauczyć powierzać swoje życie jednemu królowi, który ciebie i mnie uczy wolności. Czy wolność jest łatwa? Oczywiście, że nie. Powierzanie siebie, czyli dawanie zaufania Bogu, jest mega trudne. I to, że dzisiaj to zrobimy jakimś aktem wewnętrznym, to wcale nie znaczy, że jutro to uczynimy. To, że dzisiaj będziemy mieli poczucie wolności, że możemy decydować o sobie, o więziach, o relacjach, o wołaniu do Boga, wcale nie znaczy, że tak będzie jutro. Ale te akty powielane z dnia na dzień w Twoim i w moim życiu sprawiają, że coraz bardziej odnajdujesz, że Bóg przez różne historie naszego życia nam pisze układankę. Zobaczcie, gdybyśmy chcieli stworzyć Kościół na naszą miarę, nie miałbym stworzyć Kościół ojca Artura, to tam będzie, ten jest za mądry, bo będzie mądrzejszy niż ja, a ten jest za głupi. Ten jest zbyt moherowy, a ten jest zbyt masoński. Ten jest za stary, a ta za młoda. Ten jest słucha złej muzyki, a ten ogląda nie to, co ja bym oglądał. Słuchajcie, nikt by się nie znalazł w tym kościele. Gdybyśmy mieli stworzyć kościół idealny na naszą miarę, na moją miarę, na twoją miarę, ludzi by nie było w tym kościele. Nas nie spotyka tutaj to, że ja tego chcę, że ty tego chcesz. Nas spotyka tutaj Jezus Chrystus, który ciebie i mnie w różny sposób do siebie przyprowadza. Budowanie kościoła odbywa się nie przez doświadczenie komfortu, bo może takiego komfortu nie macie stojąc tam i tam zimno wieje przy drzwiach. Tylko doświadczenie budowania wspólnoty wierzących odbywa się przez to, że nas tu spotyka Jezus Chrystus. I chodź, pozwól mi, że ja teraz wezmę stery twojego życia i pokażę ci takie życie, jakiego do tego momentu nie znałaś, nie znałeś. Ufasz mi, to zacznij ufać, że ja ci dam szczęście już tu i teraz. I dzisiejsza Ewangelia, bo musimy powoli lądować. Dzisiejsza Ewangelia. Łukasz, ewangelista, mówi się o nim, że jest ewangelistą Bożego Miłosierdzia. No z jakiego powodu? Dlatego, że on zawsze na swoich kartach opisuje Jezusa pochylającego się nad grzesznikiem. Kiedykolwiek będziecie czytali Ewangelię Łukasza i wyczytacie tam opowieść o Jezusie, który coś robi względem was i wy wystraszycie się, to znaczy, że źle ją czytamy. Nie. Ewangelista Łukasz miał taką narrację, taką soczewkę, które chciał tylko z jednego źródła pokazać. To jest ktoś, kto pochyla się nad grzesznikiem. Jesteś grzesznikiem, to ta Ewangelia jest do ciebie. nie do tych, którzy się dzisiaj dobrze mają. To ci mogą sobie spokojnie dzisiaj wyjść, nie muszą wrzucać na tacę. A ci inni, wypadałoby. Zobaczcie, to nie jest Ewangelia do doskonałych, to jest Ewangelia do tych, którzy pragną w swoim życiu odnaleźć Boga żywego. I co dzisiaj słyszymy w Ewangelii? Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Kropka. Można powiedzieć, zamurowało ich. Kiedy nas w życiu zamurowywuje? I tam słyszymy, zamurowało członków Sanhedrynu, zamurowało żołnierzy, nawet napis wmurowało w krzyż. Dlaczego tam tyle rzeczy zamurowało? No, zamurowuje ciebie i mnie, kiedy mamy jakąś wizję, jakieś wyobrażenie, jakąś wizję Boga, wizję swojego roli w tym życiu i nagle coś się nie dzieje tak, jak nam się wydarzy. Stop. Przecież Pan Bóg taki nie jest. On ma być inny. Kiedy my się zamurowywujemy, kiedy doświadczenie wizji, kiedy doświadczenie ról, które sobie w głowie mamy, nie spełnia się tak, jak byśmy chcieli, wpadamy w gorycz. To nie miało być takie, dlaczego Pan Bóg nie odpowiada na moje prośby, gdzie ten Pan Bóg jest. Zobaczcie, to się wydarza, kiedy mamy często bardzo traumatyczne doświadczenia swojego życia. Tych ludzi zamurowało, Sanhedryn zamurowało, no bo to miał być jakiś władca duchowy, a tu nic z tego, umiera jak zwykły każdy grzesznik. Polatał sobie i tyle. Żołnierzy zamurowało. Dlaczego? No bo niby król mówiono. Jaki król? No nic się mi nie dzieje. Stoję tutaj, on tam wisi, zaraz umrze. Ha, to sobie też pokrólował, ale mi tam królowanie. Chrystus wszystkich zawiódł. Napis nad nim był w języku greckim, hebrajskim i łacińskim. Greka symbolizowała intelekt. Jezus przecież to taka miernota intelektualna, słuchajcie, tamtych czasów. On mówił do wieśniaków, z wieśniakami rozmawiał, jadał z nimi, wpraszał się do bogatych, bo nawet kasy nie miał. No przecież taka miernota. Religijnie to taki hipis. Chodził, gadał do ludzi, ludzie go słuchali, no ale to taki hipis religijny. Taki, wiecie, taki quasi-dominikanin. Coś tam mówił, coś tam frywolnie powiedział, może nie, coś go zrozumieli, może nie. No taki religijnie, stąd hebrajski. A łacina dlaczego? Bo Chrystus nawet prawnie nie mieścił się w regułach i zasadach. Zobaczcie, wszystkich zamurowywuje, że On nie spełnia oczekiwań. No i tu dochodzimy do takiego momentu, w którym trzeba sobie zdać sprawę, że inni ludzie, Pan Bóg, świat, nie jest od tego, żeby potwierdzić moje i Twoje najlepsze wyobrażenia o tym świecie, o drugim człowieku i o Bogu. Bóg nie jest od tego. Drugi człowiek nie jest od tego, żeby potwierdzać, tak, to dobrze myślisz. Drugi człowiek po prostu jest. I tak samo jak ty, każdy z nas, tak jak tu stoimy i siedzimy, zastanawiamy się, kim jest dla mnie Pan Bóg? Kim ja jestem sam dla siebie? Kim ja jestem dla drugiego człowieka? I co z tego ma wynikać? Czytamy teksty od najstarszych po najmłodsze, rozmawiamy z ludźmi, słuchamy innych ludzi, próbujemy odnaleźć swoją busolę, swój kompas, który sprawi, że kurs i kierunek, z którym będziemy lecieli, będzie dla mnie kierunkiem i kursem sprawiającym, że odkrywam wolność. Wolność w Bogu, który mnie kocha, takiego, jakim jestem. Jaką jesteś, takim cię Pan Bóg kocha. Nie takim, jakim masz się stać, nie takim, że jak coś zmienisz, coś w końcu naprawisz, tylko w miejscu, w którym jesteś. Ludzie są tacy, jacy są i rzeczywistość jest taka, jaka jest. Jest prawdziwa. Im bardziej ty i ja się na to godzimy, tym bardziej odnajdujemy wolność. W tej Ewangelii dzisiaj cała soczewka Łukasza, ewangelisty, fokusuje się na człowieku, który miał dobry wzrok. Jeden z łotrów, który wisiał z Chrystusem, miał dobry wzrok. Bardzo dobry. Dlaczego? Bo zobaczył tam, gdzie nikt nie widział króla, tam, gdzie nikt nie widział duchowego przywódcy, tam, gdzie nikt nie widział sensu, zobaczył swojego króla. Może to nie był król duchowy dla innych. Może to nie był król, który ma władzę. Może to nie był król, który przynosi rozsądek, mądrość i że wszystko działa. Tylko Jezus Chrystus stał się dla niego królem. Umiał to w nim zobaczyć. Bo dał mu wolność, której nie zobaczył nigdzie indziej. Nigdzie indziej tego nie odnalazł. Jeśli znajdziesz wolność w swoim życiu w innym miejscu niż ten Kościół, to idź za tym. Idź za tym i tego szukaj, bo tak prowadzi Pan Bóg każdego z nas. Zobaczcie, może nasze kościoły muszą stać się puste, żebyśmy odnaleźli doświadczenie wiary, które sprawi, że na nowo staniemy się kościołem, kościołem żywym, który pragnie doświadczyć wiary w Jezusa Chrystusa już tu i teraz. Nie hen kiedyś, nie jak będziemy grzeczni, tylko wtedy, kiedy będziemy żyli naprawdę, mierząc się z doświadczeniem własnej słabości i grzechu, głupoty innych i niedoskonałości świata, że czasami coś nie potoczy się tak, jakbyśmy chcieli. Ten dialog, który dzisiaj słyszymy, dobrego łotra jednego z drugim, zobaczcie, to nie jest analiza życia. Pan Jezus nie pyta łotra, no zobaczymy, czy będziesz ze mną w raju, tylko czy chodziłeś do kościoła, dałeś na tacę, byłeś grzeczny, piątek mięsa nie jadłeś, jadłeś mięso w piątek, koniec. Drzwi zamknięte. To nie jest coś takiego, to nie jest analiza historii życia, co zrobiliśmy, jak mieliśmy lat 17 i dlaczego tego do dnia dzisiejszego nie zwróciliśmy koleżance. To nie jest coś takiego. Łotrzy rozmawiają, ty się Boga nie boisz, my sprawiedliwie karę ponosimy. Jezu, wspomnij na mnie. To mówi łotr. Pierwsza rzecz to zobacz, ty się Boga nie boisz. Zobacz, że często największa tęsknota i żal, który w sobie nosisz, to wypływa z tego, że Bóg cię zawiódł, bo Bóg nas zawiedzie. Ale pozwól sobie na przeżycie tego żalu w sobie. Tak, zawiedzie ciebie i mnie Pan Bóg. Oby nas jak najmniej w życiu spotkało trudnych sytuacji i wtedy nas Bóg zawiedzie, bo nie spełni naszych dobrych oczekiwań i pragnień, które naprawdę są dobre. Pozwól sobie na to, żeby ten żal wyrazić. Potem zobacz, że życie takie jest. Otwórz oczy naprawdę. Nie szukaj iluzji w życiu, bo Bóg taki nie jest. I dopiero na sam koniec zobacz, że Bóg jest tym, który wisi razem z tobą w miejscu, gdzie ty i ja cierpimy. On wchodzi w miejsce twojej i mojej największej słabości, największego grzechu. Po co? No i tu dochodzimy do puenty, bo już naprawdę musimy lądować. Dochodzimy do puenty, której Chrystus chce tobie i mi pokazać. Czy naprawdę myślisz, że jest tylko jedno spojrzenie na krzyż? Naprawdę tak myślisz? Może zobacz, że na krzyż można popatrzeć z zupełnie innej perspektywy. Bo ja chcę ci pokazać, że jest taki sposób patrzenia na życie, w którym będziesz potrafiła i potrafił wybaczyć. Że jest taki sposób patrzenia na swoje życie, w którym potrafisz zmierzyć się z całą głupotą swoją i drugiego człowieka i naprawdę kochać. I iść za tym do końca swojego życia, mierząc się z różnymi rzeczami. To nie jest zaproszenie do heroizmu. Zobaczcie, to jest zaproszenie do tego, byśmy nigdy nie zgubili samych siebie. Pana Boga zgubić nie można. Można zgubić samego siebie. A jak ty i ja zgubimy samych siebie, na pewno roztrzaskamy się o to czy o tamto. Jak wpadniesz w kokpicie w stres, jakąś nie wiadomo, co robić, no to głupoty będziesz robiła i robił. No chodzi o to, żeby być opanowanym. No, tam jest sporo czasu, jak coś wysiądzie, jak silnik wysiądzie, to jest strasznie dużo czasu. Wiecie, ile to jest 30 sekund w powietrzu? Czy może się zastanowić, podrapać? Dopiero 3 minęły. Jeszcze 27. Potem otwiera książkę, potem zastanawia się, czy ma telefon. Potem na sobie myśli, no przecież wiem, jak to zrobić. No to jest procedura. A potem to robi. A potem czeka, czy to, co ma w głowie, czy działa. No i działa. Bo doświadczenie życia to jest uczenie się takiej równowagi, w której zdajesz sobie sprawę, że na pewne rzeczy wpływu nie mamy, ale chcemy się nauczyć patrzeć Jego oczami. Jego oczami, które dają tobie i mi życie. Jesteś królem, jesteś panem swojego życia. Ale tylko wtedy ty i ja jesteśmy tymi królami i panami swojego życia, kiedy umiemy je ofiarować i zaangażować się w to doświadczenie, które jest dzisiaj przed tobą i przede mną. Obyśmy tej wiary w życie razem z Nim, w królowanie razem z Nim, królowanie, w którym On jest naszym Panem, nigdy nie zwątpili. O taki dar dla ciebie i dla mnie dzisiaj warto się modlić.